pomysłowy. Włodzimierz.
A w studio goście opowiedzą o tym, co oni robili w lesie. I to w takim ciemnym lesie, łęgowym lesie, podmokłym lesie. Oto jest pytanie do państwa. Kim państwo są i co robią w lesie?
Jakub Bąk, Fundacja Pruszczanie.pl. Ja w lesie głównie odpowiadałem za to, żeby postawić mikrofon w odpowiednim miejscu oraz udokumentować fotograficznie tą całą naszą pracę. Tak więc fotografia reportażowa plus sam las. Tak więc dla tych wszystkich wzrokowców, którym dźwięki nie wystarczą, to ja próbowałem jeszcze dostarczyć bodźców.
Jacek Wałduch, Pruszczanie.pl. Nagrywałem dźwięki lasu.
Cyprian Wieczorkowski, Fundacja Pruszczanie.pl. Ja starałem się pilnować, żeby dźwięki były nagrane odpowiednio razem z panem Dawidem Gorgolewskim.
I pani Rodzynek.
Tak, Dorota Radomska, Fundacja Pruszczanie.pl. Ja odpowiadałam za inwentaryzację punktów do nagrań.
Pruszczanie.pl, którzy sobie poszli w las łęgowy, tak?
Ostatni las łęgowy.
Na kawałek lasu, za duży ton tam nie jest.
A dlatego ostatni.
W ten sposób.
Dlatego poszliśmy.
Dlatego poszliście, żeby nagrywać, co tam w trawach i w tych łęgach piszczy, tak?
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
I co tam słychać?
Słychać wszystko. W sensie las łęgowy, ten nasz ławek, to taki odpowiednik trochę lasu podzwrotnikowego, taki nasz miejscowy las egzotyczny. Ta charakterystyka wynika z tego, że jest po prostu bardzo gęsty, każdy poziom lasu jest jakby odpowiednio urośliniony i mamy tam jakby 1000 odgłosów zwierząt, ptaków.
Ktoś inny może powiedzieć o takim lesie błoto i krzaczory nieprzebyte.
Pewnie tak.
On tak trochę wygląda. Takie
tak
są
jest,
lasy łęgowe,
tak jest,
prawda?
Tak jest.
To taki trochę las tropikalny właśnie. Tylko, że w naszym regionie. Więc maczeta by się może przydała. Tak jak latem tam wygląda, no to faktycznie. Krzaczory, ciężko wejść. Bo taka charakterystyka
A
tego lasu.
A już myślałem, że z tymi tropikami to przesadziliście. Nie. Że to taka egzotyka.
No nie, to można tak porównać, jeżeli patrzymy na naszą szerokość geograficzną, no to można tak porównać, ponieważ tam jest wilgotno strasznie, przez to, że ten las był zalewany. Teraz już oczywiście nie jest, bo mamy wały po obu stronach i ten las traci swoją charakterystykę, dlatego też chcieliśmy to nagrać i zostawić dla pokoleń. Tak, my nie przesadzamy, kiedy mówimy, że to jest taki właśnie las tropikalny, taki egzotyczny las, taki inny niż wszystkie. I do tego ostatni, tutaj na Żuławach, gdzie tych lasów nie ma.
Zaczęło się chyba od czegoś innego, tak? Zauważyliście zjawisko zanieczyszczenia dźwiękiem.
No tak, ale to chyba wszyscy zauważyli je na świecie. Myśmy po prostu tylko stwierdzili, że jeżeli nadal będzie takie mocne zanieczyszczanie, to nie dość, że las łęgowy traci swój charakter poprzez niezalewanie go coroczne, to jeszcze natężenie dźwięku, które pojawia się wokoło. Proszę sobie zwrócić uwagę na to, że obok jest jednostka w Malborku, tak? Gdzie to niebo jest teraz w kontekście wojny z Ukrainą bardzo mocno eksplorowane. Przez sam rezerwat ścisły idzie droga, która nie należy do rezerwatu. Więc te wszystkie rzeczy powodują, że zanieczyszczenie jest olbrzymie, plus to, że las w swojej charakterystyce łęgowej zaczyna się zmieniać jakby w las grądowy i te dwie rzeczy powodują, że to był odpowiedni moment i chyba ostatni moment na takie spokojne podejście do tematu nagrywania.
To, co zadziwia, to przede wszystkim, że muzyk nauczył się takich fachowych, przyrodniczych pojęć.
A to nie, to ja po pierwsze nie czuję się jakby muzykiem, a druga sprawa jest taka, że ten temat eksploruję od 7 lat i ja myślę, że zakończę to bardzo porządną pracą naukową na ten temat, więc to te fachowe pojęcia pejzażu dźwiękowego, tej ekologii akustycznej są dla mnie dużo bliższe niż nuty.
Powiedziałeś, że wiele osób zauważa zanieczyszczenie dźwiękiem. Ja myślę, że nie do końca, że zauważają to przede wszystkim ci, którzy pracują właśnie z dźwiękiem, pracują z mikrofonem.
No to ty zauważyłeś.
Ja tak. Dla mnie często gęsto gdzieś jest za głośno.
Dokładnie tak. A czujesz to szczególnie podczas nagrań.
A czuję to szczególnie, gdy chciałbym nagrać coś na zewnątrz przy rozgłośni. Mam gościa akurat w rozgłośni. Tak. I od strony grunwaldzkiej absolutnie się nie da. Idziemy, proszę państwa, za budynek, żeby osłaniał nas od strony tej głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta.
Szczególnie, że ona jest cały czas 24 godziny szumiąca. Jak kończą się samochody, zaczyna się prąd, zaczyna się życie codzienne.
A jeszcze ciekawie jest, gdy chcę nagrać jakiś dźwięk też na zewnątrz w swoim ogrodzie. I robię to w nocy na przykład. To ten szum miasta, taki nocny szum miasta, no też jest bardzo doskwierający i mocno go słychać. O dziwo.
Bardzo. Generatory, prąd, to co jest, chociażby proszę zwrócić uwagę na systemy chłodzenia, które są włączone i wentylacja. No to w nocy słychać, teraz nie słychać, bo samochody to przykrywają, ale w nocy okazuje się, że w tej całej sytuacji zanieczyszczeń pejzażu dźwiękowego to jest jeden z głównych buczących elementów. I też jak nagrywaliśmy, bo przecież osoby w studio to jest część osób, które uczestniczyły w całym jakby procesie, ale nagrywając Las Montawski, zauważyliśmy, jak bardzo dokładnie słychać na nagraniach drugą stronę Wisły, a to jest kilka kilometrów jakby dalej, kiedy to się niesie w nocy. Prace polowe, więc tutaj też byliśmy jakby w jakiś sposób ustawieni z rolnikami, wiedzieliśmy, kiedy oni kończą, kiedy my możemy jakby zaczynać tą pracę nocną i super ranną, więc...
Bo właściwie jest tak, nie wiem, czy nasi słuchacze to zauważyli, że gdybyście pojechali gdzieś na wieś właśnie, w jakieś takie pole i stanęli na tym polu, to zawsze usłyszycie naszą cywilizację. Zawsze usłyszycie, że gdzieś w pobliżu, tam po lewej czy po prawej, może z tyłu, może z przodu, przebiega jakaś droga. Jakiś rolnik rzeczywiście pracuje, ktoś coś robi. Nie ma absolutnej takiej przyrodniczej ciszy.
Myślę, że można postawić taką dość śmiałą tezę, że w Polsce nie ma terenu czystego pod względem dźwiękowym.
Tego czystego krajobrazu. W tym momencie krajobrazu.
Zauważyliśmy podczas nagrań, że przez Las Montawski, przez rezerwat przyrody przebiega droga, droga gminna i tam w ciągu jednego dnia przyjeżdża ponad 20 samochodów, co też mocno utrudniało nam prowadzenie tych nagrań, prawda?
No 20 to niby niewiele, prawda?
No niby niewiele, ale to 20, Jacek, jeszcze podkreślmy to, że myśmy te nagrania robili od 3 nad ranem, więc od 3 nad ranem, czy o 4 nad ranem, jak na otwartym, płaskim, żuławskim pejzażu przejeżdża samochód, to on jest wszędzie słyszalny.
Tak. Do tego dodajmy jeszcze właśnie samoloty, dodajmy pracujących rolników, traktory, kombajny.
Pociąg w oddali.
Pociąg, czy szumiące fabryki, prawda?
Tak, i generatory, elewatory ze zbożem, to też jest dźwięk, który jest rozpoznawalny jakby w dzisiejszym pejzażu dźwiękowym, a jednak jest jednym z takich elementów, które po prostu trzeba wycinać.
Współcześnie właściwie można by te wszystkie dźwięki przeszkadzające w waszej pracy wyciąć.
Zostawić
może tylko szum drzew, liści, może tego dzika czy sarenkę przechodzącą.
No dokładnie. Myślę, że najlepszym czasem dla osób rejestrujących, i też w tym momencie to robiliśmy, to był niestety czas pandemii, COVID-u i lockdownu. Zmniejszenie ruchu jakby ulicznego, zmniejszenie ruchu w ogóle, przemieszczania się, to był ten moment, w którym też zwierzęta jakby wyszły na zewnątrz po prostu. I obserwowaliśmy to.
Pomysłowy Włodzimierz.
Jakub Bąk, Fundacja Pruszczanie.pl. Ja w lesie głównie odpowiadałem za to, żeby postawić mikrofon w odpowiednim miejscu. Fotografia reportażowa plus sam las.
Jacek Wałdoch, Pruszczanie.pl. Nagrywałem dźwięki lasu.
Cyprian Wieczorkowski, Fundacja Pruszczanie.pl. Starałem się pilnować, żeby dźwięki były nagrane odpowiednio razem z panem Dawidem Gorgolewskim.
Dorota Radomska, Fundacja Pruszczanie.pl. Ja odpowiadałam za inwentaryzację punktów do nagrań.
A jak się rejestruje dźwięki lasu? Tego pierwotnego, tego egzotycznego?
Trzeba wejść do lasu.
No, trzeba wejść do lasu. Jakie trzeba mieć mikrofony?
Żeby zarejestrować dźwięk, no to trzeba wejść do lasu, tak? Trzeba mieć odpowiedni sprzęt, żeby ten dźwięk nagrać. Trzeba mieć odpowiednią ilość mikrofonów, żeby je rozstawić tak, żeby ten materiał był dość obszerny, żeby z niego później wybrać te materiały, które chcemy wydać. Tak jak Cyprian powiedział wcześniej, no tego zanieczyszczenia jest dużo, więc my musimy tego materiału odpowiednio dużo nagrać, żeby później można było z tego wybrać.
Ale co wam się nagrywa? Ptaki nagrywacie na przykład, tak? To jest zrozumiałe.
Tak, na przykład ptaki. Na przykład jeżeli nagrywaliśmy wiosnę, no to słychać nie tylko ptaki, słychać wodę, słychać drzewa, tak? Słychać zwierzęta, które tam są, bo jeżeli spojrzymy na nasze wydawnictwo, nasze zdjęcia, na artykuł na pruszczanie.pl, no to można zobaczyć, jakie mieliśmy okazję spotkać zwierzęta na przykład podczas nagrywania. Więc to jest taki teren, gdzie tych zwierząt występuje dużo. Jeżeli nagrywamy, no to nagrywamy przy ziemi, nagrywamy gdzieś wyżej, tak? Chcemy te wszystkie strefy nagrać tak, żeby to było kompletne.
Przy ziemi również? Tak. Nagrywacie dżdżownicę na przykład wychodzącą sobie na spacer, na zewnątrz.
Nie wiem, czy mamy dżownicę nagraną, szczerze powiem.
Ale może w mikrofonach kontaktowych, w części letniej, może się uda i zarejestrować jakby dżownicę.
Ale faktem umieszczaliśmy mikrofony w trawie, tak żeby na przykład szum traw usłyszeć, tak żeby to też zostało oddane.
Szum traw i owady też?
I owady też.
Zdecydowanie.
Czyli przede wszystkim dźwięki biofoniczne i geofoniczne, tą całą antropofonię związaną jakby z ludźmi, to było do wyrzucenia, do śmieci. Zostawiliśmy tylko taki plik poglądowy, który się nazywa jakby zanieczyszczenia pejzażu dźwiękowego i on też jest jakby dostępny akurat z tego miejsca.
To ile za wami nieprzespanych nocy? Bo nagraliście cały rok?
Pracowaliśmy cały rok, a tak naprawdę dokończyliśmy tą najważniejszą część dla nas, czyli pierwszą, bo ona wymagała sporo czasu i tak naprawdę wyznaczenia jakiejś takiej metodologii nagrywania, czy bardziej te mikrofony ambisoniczne, które zbierają dźwięk 360 wokoło, czy może kierunkowe. Mieliśmy też mniejsze mikrofony, które używaliśmy, żeby oznaczać ptaki. Ten materiał też był ważny, bo wysyłaliśmy to wszystko jakby...
Do specjalistów?
Do pani ornitolog, rozmawialiśmy jakby z leśnikami, no i przy okazji bardzo dużo się nauczyliśmy, więc tutaj geofonia i biofonia to jest nasz materiał ulubiony i docelowy.
To można powiedzieć taka wasza trochę zabawa.
No niekoniecznie.
Odkrywanie nowego świata, czy nie? Czy nie nowego dla was?
Mi się wydaje, że odkrywanie nowego świata to nigdy nie jest zabawa, to raczej jest proces. Mhm. I tyle.
Zabawa w sensie, słyszę, myślę sobie, frajda.
A, frajda. Siedzenie w lesie i pilnowanie mikrofonu to zawsze jest frajda.
A ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my, jak każdy inny człowiek, wchodzimy do lasu, słuchamy tu ptaszek, tu coś szumi, tu coś tam szura. Natomiast jeżeli, tak jak w tej naszej działalności, zostawiamy te mikrofony rozstawione w odpowiednich miejscach, które wcześniej są przez nas w jakiś sposób wybrane, bo musimy zrobić jakiś obchód, posłuchać, popatrzeć, rozejrzeć się, na podstawie tej naszej mapy, powiedzmy, rozstawiamy sobie ten sprzęt i my wychodzimy. My nie stoimy przy tych mikrofonach. My się odsuwamy gdzieś, gdzie jesteśmy niewidzialni i nagle po jakimś kwadransie ten las zaczyna w ogóle inaczej działać. Czyli na nagraniu widać, słychać taką ciszę i nagle zaczyna znowu wracać do siebie. Czyli oni jakby, nie wiem, mam wrażenie, że i rośliny, i zwierzęta, i ptaki obserwują, co się dzieje, bo coś jest niepokojącego. A jak już się człowiek oddali, to wraca to do siebie, do swojego jakby naturalnego rytmu i to jest coś, czego nie dałoby się zobaczyć, jak się tam stoi. To trzeba odejść i wtedy dopiero na nagraniach słychać coś fajnego.
Tak to zabrzmiało, jak gdybyście byli intruzami w tym lesie.
No
trochę
tak. Tak, bo się wygląda, że człowiek jest jakby intruzem i jak się już wycofuje, to
po prostu
nabiera takiej mocy, którą ma wewnętrznie, tak? Której no, bez nagrań nie byliśmy w stanie...
No dobrze, setki, dziesiątki godzin nagrań, rozumiem, a potem co z nimi?
Potem nagrania selekcjonowaliśmy i tutaj już zrzucaliśmy tą ciężką robotę obróbkową na Dawida Gorgolewskiego w Osto Studio i trzeba było wycinać, selekcjonować to. Po tej całej selekcji to znowu się zaczyna ta praca wspólna, żeby zmontować te poranki, środki dnia, wieczory nad wodą, w środku lasu i stworzyć z tego kompozycję, która... Słuchając jej ciągiem mamy takie 24 godziny z lasu. Oczywiście każda z tych części była nagrywana o innej dacie, że tak powiem. Mhm. Niekoniecznie te nagrania, które następują po sobie, to są nagrania, które naturalnie by wynikały z tego, ale zachowaliśmy ciąg taki, który jest potrzebny, taki dobowy i potem ostatecznie przy zakończeniu jakby całego projektu, to też będzie ciąg, który będzie związany z czterema porami roku.
I teraz ktoś może zapytać, po co ten cały pietyzm, ta cała metodologia pracy i taka wasza wytrwałość? Czy nie łatwiej byłoby, gdyby Włodzimierz Raszkiewicz, pan redaktor, który ma mikrofon, poszedł do tego lasu, spędził tam godzinkę, dwie, nagrał kawałek lasu, a potem, jak to mówią, wpuścił to do internetu. Każdy by posłuchał.
Oczywiście.
Kto by chciał,
jakbyś
oczywiście
wpuścił do internetu.
Bo można znaleźć w tym internecie, przepraszam,
bardzo dużo.
Spłycam teraz cały temat i sprawę, bo w internecie można znaleźć dużo dźwięków lasu, wody, różnego rodzaju, tam terapeutyczne nawet dźwięki, tak są nazwane.
Las jest zawsze terapeutyczny, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, a szczególnie po 7 minutach przebywania w naturze człowiek korzysta z tego fizycznie i zdrowotnie. Ale te holistyczne sprawy to są oczywiście poza mną. Mhm. Ja przede wszystkim uważam, że rzeczy odchodzące trzeba zdokumentować, a jeżeli trzeba poświęcić 100 godzin, żeby nagrać to i zostawić dla nie tylko pokoleń, dla badaczy, dla ornitologów, biologów, taką wyczyszczoną, oczyszczoną i zebraną audiosferę, to trzeba to zrobić. Po prostu. Po to są fundacje i po to są NGO-sy, które mogą realizować tego rodzaju jakby działania.
Zostawienie samego dźwięku wystarczy?
Oprócz dźwięku powstało to opracowanie, które w jakiś sposób opisuje ten las łęgowy, no i fotografie. To zestawienie jest bardzo ważne.
Bo ja radiowiec rozumiem, tak? Radio jest teatrem wyobraźni.
Tak.
Czy inni to rozumieją? Jeszcze rozumieją?
Szczerze powiedziawszy, człowiek się nie powinien zastanawiać, czy inni to rozumieją, jeżeli on to rozumie i ma zamiar to zrealizować i znajdzie też wsparcie, no bo tą część wiosenną zrealizowaliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, więc pisząc projekt, jakby wygrywając tego granta w jakiejś tam części, musieliśmy na tyle logicznie przekonać wszystkich na samym początku, że nasza praca jakby ma sens. A to, że dzisiaj lasy i te naturalne siedliska, bo to nie tylko lasy, to są łąki, to są jakieś bagniska, zanikają i są odcinane przez to, że potrzebujemy więcej wyprodukować jedzenia, więcej ludzi jest jakby na świecie. Nie ma kontroli, mądrej kontroli jakby nasadzeń, jeżeli chodzi o nowe osiedla deweloperskie. To jest problem olbrzymi. Nie ma jakiejś takiej ogólno przyjętej wewnętrznej polityki albo na przykład takiego zwykłego ruchu oddolnego. Kiedyś też o tym rozmawialiśmy, że tak naprawdę tyle dzisiaj człowiek płaci w systemie deweloperskim za mieszkanie, za jeden metr mieszkania, że powinien mieć za ten jeden metr mieszkania chociaż jedno drzewo albo jeden krzak solidny wsadzony jakby obok tego swojego domu. To nie jest jakby duży wydatek, a myślę, że w perspektywie 9, 10, 18 lat to się zwróci.
Te bloki stoją za blisko siebie, tak, że
drzewa nie będzie. To jest inna sprawa.
Premiera tej płyty?
Znaczy materiału? Premiera materiału i projekt to powstawał jakby
to w najbliższym tygodniu.
W maju, ale 22 o tej 12 zapraszamy na wernisaż, tak naprawdę, który jest w naszym odczuciu...
Wernisaż dźwiękowy.
Wernisaż dźwiękowy i wizualny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. To jest ulica Rybaki Górne 8 i myślę, że tam jest taki nowy start dla tego projektu. W sensie mamy zakończone, zwizualizowane w wersji audio i można się więcej dowiedzieć.
O godzinie 12.
12. Samo południe. Samo południe.
Materiał do posłuchania tylko w słuchawkach, tak żeby się odciąć od tego, co na zewnątrz.
Chyba najlepiej.
Prawda?
Chyba najlepiej.
Przewrotnie to brzmi troszeczkę.
No, tak, no ale trudno słuchać dźwięków natury dzisiaj przy tym, co słyszymy jakby poza oknami wewnątrz często domów, bez słuchawek. Trzeba to potraktować jako czas dla siebie.
Ja już podnoszę rękę, na pewno będę i posłucham. Dziękuję bardzo za spotkanie. Serdecznie.
Dzięki.
Dziękujemy.
Pomysłowy Włodzimierz.